Czy starożytni byli podobni do nas? Ja myślę, że ludzie są zawsze tacy sami, inne są tylko uwarunkowania społeczne. To jest taka rzecz, którą powtarzam ciągle w swojej pracy, zajmując się różnymi epokami i różnymi kierunkami geograficznymi, chociaż skupiam się na Śródziemnomorzu. Mam wrażenie, że to, co się zmienia, to tylko dekoracje, trochę tak jak w filmie, że zmieniają się wnętrza, zmieniają się kostiumy, może trochę zmieniają się perypetie bohaterów, ale to, co najważniejsze, to, co liczy się w środku człowieka, to pozostaje niezmienne. Tymi dekoracjami, tymi kostiumami, tymi wnętrzami jest dla mnie właśnie codzienność i zawsze powtarzam, jako niespełniona archeolożka miałam przyjemność, chyba tak powiem, chociaż był to trudny okres, przez jakiś czas studiować archeologię. Pozostała ona moją wielką pasją, mimo że studiów nie skończyłam. Zawsze powtarzam, że historia najpiękniej dzieje się w szczególe. Stąd właśnie może niezwykła magia, myślę, że takie słowo tutaj może paść, Pompejów i Herkulanum i tych wszystkich rzymskich miast zniszczonych przez Wezuwiusz, bo tam właśnie możemy tego dotknąć, tej codzienności, tego szczegółu, tego bochenku chleba, który zachował się w piecu, zwęglony, ale jeszcze ciągle tam pozostający, czy żłobienia w ulicy przez wozy zrobione, czy nieskończony fresk na ścianie i drabina malarska, która gdzieś tam przy tej ścianie pozostała. To są takie niezwykle wzruszające rzeczy. Tym, którzy pytają, czy próbują sobie wyobrazić, bo nie każdy taką wyobraźnię ma, to są takie rzeczy, które gdzieś tam trzeba ćwiczyć, też czytać książki, oglądać filmy, chociaż filmy bywają zwodnicze. Ale tym, którzy próbują sobie wyobrazić życie w starożytności i może nie do końca wiedzą, jak to zrobić, jak się za to zabrać, zawsze podpowiadam, że chyba najbliżej tej starożytności do krajów bliskowschodnich dzisiejszych, w ogóle do Orientu, myślę, że Indie tutaj też byłyby dobrym przykładem. Mam tutaj na myśli jakiś taki koloryt, hałasy, bardzo intensywne zapachy na ulicy, dużo dźwięków, dużo języków, które się mieszają na ulicy. Pamiętajmy, że starożytne rzymskie społeczeństwo to było społeczeństwo bardzo niejednolite etnicznie. Tam widzieliśmy na ulicach rozmaite kolory skóry, rozmaite kolory czupryn. Słyszeliśmy właśnie różne języki. Przyznam, że zawsze najbardziej jak w starożytnym Rzymie czuję się, jak jestem w Izraelu i spaceruję sobie po bazarze Szuka Karmel, właśnie wypełnionym krzykami sprzedawców, zapachami rozmaitych warzyw, owoców, przypraw, w jakimś takim ścisku, tłumie. Tak myślę, że wyglądała niejedna rzymska ulica i tak można się było wtedy poczuć. Myślę, że to, co jest istotne, to to, że w Rzymie ten sposób życia, modus vivendi, jak Rzymianie to nazywali, to tak naprawdę była potęga Rzymu starożytnego. Oczywiście to, że był on tak wielkim imperium, łączy się z wynalazkami, z prawodawstwem, z administracją, ale właśnie ta codzienność i ten sposób życia był szalenie istotny. Rzym swój sposób życia rozpowszechniał, niósł do innych krajów, do innych nacji i dzięki temu tworzył się jeden niejednorodny, ale mimo wszystko spójny organizm. Zastanawiałyśmy się tutaj wspólnie, jak można się przyjrzeć codzienności. To jest bardzo szeroki temat i można go godzinami zgłębiać, ale gdybyśmy przyjęły rzeczywiście, że są takie trzy istotne aspekty, rodzina, praca i dom, to myślę, że możemy się pokrótce przyjrzeć i chociaż spróbować sobie zarysować to wyobrażenie, jak o tej starożytnej codzienności myśleć. Rodzina, podstawowa komórka społeczna dzisiaj, podstawowa komórka społeczna wtedy, ale w starożytnym Rzymie rodzina była pojęciem o wiele szerszym. Głową rodziny był oczywiście pater familias, ojciec rodziny w społeczeństwie patriarchalnym. był nie tylko ojcem rodziny, ale był także tak naprawdę panem życia i śmierci i właścicielem majątku. Panem życia i śmierci nie tylko swoich najbliższych, ale rodziny właśnie w szerszym znaczeniu, bo tak jak powiedziałam, to pojęcie było wówczas dużo bardziej pojemne, bo rodzina to nie tylko żona i dzieci, ale także niewolnicy, wyzwoleńcy, którzy często dalej mieszkają ze swoimi dawnymi panami, przyjaciele, klienci, czyli wszyscy ci ludzie, którzy jakąś bardzo gęstą, często skomplikowaną siatką rozmaitych interesów są z tą małą komórką rodziny połączeni. Jeśli chodzi o pracę, myślę, że tutaj znowu są pewne podobieństwa, są pewne różnice. Różnice takie, że w zasadzie jak w każdej epoce przed tymi wielkimi przemianami przemysłowymi, przed rewolucją przemysłową, przede wszystkim rytm pracy i w ogóle rytm dobowy był bliższy rytmowi naturalnemu. Wstawało się dużo wcześniej. Nie na darmo odpoczynek, siesta, do dzisiaj istniejąca przecież nad Morzem Śródziemnym, to jest coś, co się działo o godzinie 6, właśnie stąd nazwa siesta, o godzinie 6, czyli naszej mniej więcej 12. To był ten moment, kiedy już się było po kilku godzinach pracy, dobrych kilku godzinach pracy. Myślę, że wysiłek, jakaś trudność między dzieleniem życia prywatnego a życia zawodowego była podobna do tego, co odczuwamy dzisiaj. To, co było inne, to same zawody, chociaż oczywiście wiele z nich się zachowało i nadal funkcjonuje. Wiele tych zawodów oczywiście dzisiaj wykonują za nas maszyny. Zaraz mi przychodzi do głowy nomenklator na przykład. To był taki niewolnik zwykle, który doskonale znał imiona i nazwiska i wszystkie informacje o znajomych i obwieszczał przybycie gościa właśnie z imienia, nazwiska, przybliżał z kim mamy do czynienia. Był taką książką telefoniczną troszkę, później wydawaną na papierze. Dzisiaj mamy to wszystko w telefonie, tak naprawdę w swojej książce kontaktów. Myślę sobie o praczu. Dzisiaj prowadzi się pralnie zautomatyzowane. Kiedyś one zautomatyzowane nie były, a w tych czasach starożytnych dodatkowo prowadzenie pralni łączyło się z kontaktem z taką może mało przyjemną rzeczą jak ludzki mocz. Trzeba pamiętać, że to był jeden z głównych jedna z głównych rzeczy używanych do wybielania, do czyszczenia tkanin. Zbierano mocz z publicznych szaletów i później właśnie stosowano go w pralniach, gdzie niewolnicy często gołymi stopami ugniatali odzież, która była czyszczona, właśnie moczona w tej urynie. W związku z tym okropne zapachy, mocno uszkodzona skóra, rozmaite alergie, to wszystko było codziennością tych ludzi, której dzisiaj no już nigdzie nie uświadczymy, nie zaobserwujemy. Jeśli chodzi o dom w takim znaczeniu fizycznym, no to mamy oczywiście willę bogaczy, którzy odgradzali się od miasta, od biedoty wielkim murem pozbawionym okien. W środku mieli zwykle piękny dziedziniec, piękny ogród, perystyl. Tam sobie mogli odpoczywać wśród fontan i ptaków i drzew. Ale mieliśmy też kamienice czynszowe, często wielopiętrowe, małe klitki wynajmowane bez toalet, bez kuchni. Mówiąc o toaletach, trzeba powiedzieć, że dawne toalety rzymskie to były toalety, w których siedziało się wspólnie, że tak powiem, muszla przy muszli, gawędziło. To poczucie jakiejś takiej przestrzeni intymnej było troszkę inaczej wtedy odczuwane. Inaczej się rozgrywały, inaczej był podzielony dzień, inaczej hałas wyglądał w starożytnym Rzymie. Na pewno był bardzo intensywny, ale to co ciekawe, często hałasowano w nocy, bo wtedy był dozwolony ruch kołowy, dostawy do sklepów, bardzo, bardzo hałaśliwe. No ale także oczywiście ludzie, którzy się bawią na ulicach, czy którzy się w bójki wdają na ulicach, to też w literaturze jest i w poezji bardzo, bardzo często. Częsty, widoczny motyw. Czy mieli starożytni podobne do nas pragnienia i marzenia? Ja myślę, że tak, ta natura ludzka realizowała się, tak jak powiedziałam, w troszkę innych dekoracjach, ale pozostawała jednak zbliżona. Zastanawiałam się, jaka była główna różnica między nami a starożytnymi i dotarłam do słów profesor Mary Beard, która powiedziała, że ta główna różnica to militaryzacja społeczeństwa. Oni byli w stanie ciągłej wojny, kobiety chowały dzieci same, bo mężczyźni byli ciągle gdzieś tam na jakichś kampaniach właśnie. Więc pokój był czymś raczej niezwykłym. Inna była oczekiwana długość życia, która wynosiła w granicach 35 lat. Połowa dzieci nie dożywała swoich dziesiątych urodzin. Już nie mówię o tym, jak często umierały niemowlęta, jak umierały kobiety przy porodach. W związku z tym to poczucie bezpieczeństwa troszkę do innych realiów się odnosiło. Kwestia zdrowia i życia właśnie, troski o swoje życie w troszkę innych znowu dekoracjach się realizowała. Ja czasami się zastanawiam, jak wiele z nas dawałoby sobie radę w starożytności, jakby wyglądało, pewnie byśmy sobie nie dawali rady i nie wyglądali. Ja byłabym kompletnie ślepa na przykład, bo ja mam bardzo dużą wadę wzroku, bez soczewek kontaktowych bądź okularów to nie widzę prawie, że nic. Nie mówiąc o tym, że przez wiele lat nosiłam aparat korekcyjny na zęby, miałam korygowaną postawę dosyć mocno jako dziecko, bo urodziłam się z krzywymi stawami biodrowymi. Pewnie kulałabym w starożytności, to nie dzisiaj to są w ogóle drobnostki kosmetyczne prawie, że które się łatwo koryguje, kiedyś tego nie było. Natomiast myślę, że to, o czym ludzie marzyli, właśnie bezpieczeństwo, zdrowie, miłość, szczęście rodzinne, ale także bogactwo, wpływy, władza, to się nie zmienia i nie zmieniało się przez tysiąclecia, przez wieki i pewnie już nigdy się nie będzie zmieniać. Myślę, że więcej nas łączy niż dzieli ze starożytnymi. Na pewno wiele nauki można wyciągnąć z obserwacji ich, z podglądania. Nie mówiąc o takiej zupełnie ludzkiej przyjemności, no właśnie podglądania po prostu takiego życia, którego już nie ma, ale które też często w wielkich emocjach, namiętnościach się toczyło. Jest to na pewno coś niezwykle interesującego.